Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Piotr Zwara jeszcze miał nam towarzyszyć. Myślę, że przyda nam się, jeśli będziemy rozmawiali o sprawach sejmiku, ale na razie będziemy zaczynali w tym trzyosobowym składzie. Mamy aferę, czy jej nie mamy? Czy sprawa KNF-u jest aferą, czy jednostkowym wypadkiem byłego już przewodniczącego, jak to powiedział wczoraj Adam Glapiński podczas wywiadu?
Nie, na pewno jest to, słabość człowieka, tak, który uwikłał się w niepotrzebne rozmowy, niepotrzebne sformułowania, tak, no na pewno niedopuszczalne z punktu widzenia i zajmowanego stanowiska i w ogóle jako urzędnika państwowego. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast no, standardy, które zostały tutaj zachowane, czyli natychmiastowa dymisja takiej osoby, wszczęcie postępowania, nadzór premiera, premier natychmiast wzywa wszystkie osoby, wyjaśnia sprawę, o co chodzi, zostaną wszczęte postępowania prokuratorskie, służby specjalne działają. Nie ma tu żadnej zwłoki, nawet powiedziałbym, że działanie jest bardzo szybkie, ponieważ to wszystko nastąpiło na skutek medialnych informacji, nie było jeszcze żadnych dowodów w sprawie, tak? Bo dowody dopiero po kilku dniach zostały dostarczone, czyli nagranie, a przesłuchanie dopiero będzie dzisiaj osoby, która to nagranie robiła i czy to było jedno nagranie, czy kilka, teraz się pewnie okaże dzisiaj, że było ich kilka. To oczywiście może w innym świetle całą sprawę stawiać, ale dopóki nie mamy konkretnych dowodów, jest to tylko medialna kwestia, że była to korupcja. No, przecież równie dobrze pan Czarnecki mógł powiedzieć, że nie żądano 40 milionów, tylko 400 milionów albo 4 tysięcy. Nie wiem, dlaczego podał 40 milionów. Pewnie to robi duże wrażenie na obywatelach. Taka kwota jest wyobrażalna przez przeciętnego słuchacza czy przeciętnego obywatela, jeżeli w ogóle tak można mówić.
Znaczy tak, duża, ale wyobrażalna. Tak,
tak właśnie. Taką pewnie
wystarczająco duża, ale wyobrażalna.
Ja nie mówimy o miliardach, bo miliardy to już jak ta statystyka, tak? Jak zabijamy ludzi, tak? Jedna osoba, 1000, a potem to już jest statystyka i nie czujemy w ogóle tego problemu. Więc ja bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Sprawa wymaga wyjaśnienia, co nie ma najmniejszej wątpliwości, bo takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Natomiast najważniejsze jest to, że system nadzoru finansowego działa, jest sprawny. Nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o polski system nadzoru. Nie ma tutaj też obawy ze strony żadnych instytucji europejskich. Widzą, że wszystko działa sprawnie. Obywatele mogą spać spokojnie, ich pieniądze są bezpieczne i to jest najważniejsze.
No taki europejski audyt był przeprowadzany chyba miesiąc temu. Ja dzisiaj słuchałem Leszka Balcerowicza, który nie jest raczej sympatykiem tego rządu, ale mówił, że system bankowy został przez europejskie instytucje oceniony bardzo dobrze. Ale to w takim razie mamy do czynienia z aferą Marka Chrzanowskiego, czy mamy też do czynienia z aferą Leszka Czarneckiego, właściciela banków, bo jak rozumiem, wszystko zaczęło się od jego kłopotów finansowych, a właściwie kłopotów finansowych instytucji, które on prowadzi.
Proszę Państwa, no mamy bardzo poważną aferę. No mamy bardzo wysokiego urzędnika, który ewidentnie proponuje układ korupcyjny. To nie są żarty. Ja bym do tego tak nie podchodził elegancko, że te służby wszystkie państwa działają, bo one dosyć słabo działają. Bo chociażby weźmy pod uwagę ten śmieszny powrót Chrzanowskiego z Singapuru i urzędowanie jego 2 godziny w biurze, zanim te służby zareagowały. To jest bardzo poważna rzecz, jeżeli szef KNF-u sam na sam proponuje, i to jest nagrane, jednemu z najbogatszych ludzi w Polsce, składa w zasadzie ofertę korupcyjną. W tle są jednak, jest sektor bankowy i trzeba zwrócić uwagę jeszcze na chronologię wydarzeń, czyli procedowanie słynnej poprawki, ale to pan poseł nam może powiedzieć, bo pan poseł ją składał. Właśnie. I to się wszystko zbiera nam w jakiś czarny obraz. Po prostu grupy, która gdzieś jednak się dogaduje, bo jeszcze przecież musi, gdzieś się dowiaduje, gdzie na końcu wychodzi oferta, albo ci odkupimy ten bank za złotówkę, albo zapłacisz ogromne pieniądze za naszego człowieka, ale w końcu czy tak przejmiemy ten twój bank. To są naprawdę propozycje, to są propozycje nie do odrzucenia, znane i opisane przez Franka Coppolę, czy Mario Puzo, no to jest ojciec chrzestny. Z tym nie należy tego absolutnie lekceważyć, dlatego że dochodzimy, proszę Państwa, jeszcze do jednego takiego smutnej konstatacji, że dzisiaj w każdej chwili może być grupa, która ma duże poparcie rządowe, może się świetnie umówić i wykończyć tak na dobrą sprawę każdego obywatela. To jest smutny jakby taka konstatacja tego całego zdarzenia. Mam nadzieję, że władze nie mają wyjścia. Morawiecki musi wyjaśnić bardzo szybko, bo chociażby musi tą całą sprawę, bo chociażby musi wyjaśnić jeszcze, czemu służyła ta wycieczka późniejsza do szefa NBP. Narodowy Bank Polski nie nadzoruje banków. W związku z tym, czemu służyła ta wycieczka panów do pana Glapińskiego? Jest bardzo dużo tutaj takich niejasnych przypadków. Za dużo tych afer jest, no po prostu.
No tak, no ale tutaj mamy do czynienia też z taką sytuacją, w której bardzo trudno nam jest powiedzieć, czy mamy do czynienia z jednostkowym przypadkiem, czy mamy do czynienia z czymś więcej. Dominik Kwiatkowski.
No trudno powiedzieć. No dzisiaj dowiemy się, Roman Giertych zapowiada, że będą ujawnione jakieś kolejne taśmy. Może one dadzą nam jakiś szerszy obraz tej sytuacji. Znaczy można domniemywać, że został złapany pan Chrzanowski na jednej propozycji. Pytanie, czy było więcej takich propozycji, do kogo one były kierowane. To nie jest tak, że zgłosił...
Znaczy, wiemy jedynie to, że prawnik, o którym rozmawiano w czasie tej rozmowy, jest dzisiaj w Radzie Nadzorczej Banku Plus Bank pana Solorza, tak, który miał też kłopoty finansowe. Więc pytanie, czy jest to wzięty prawnik od trudnych sytuacji bankowych, czy mamy do czynienia z jakimś powiązaniem między tymi dwoma faktami?
No tak, pytanie, czy to jakiś super niezależny ekspert, który rozwiązuje problemy w tych bankach i pomaga, czy właśnie jest to powiązane. Znaczy, przede wszystkim jakby pan Marek Chrzanowski, ja się nie zgodzę z panem posłem, to nie jest tak, że zbłądził człowiek, tak? Ten człowiek był bardzo mocno umocowany przez najważniejsze osoby w państwie, w jednej z najważniejszych instytucji, bo Komisja Nadzoru Finansowego naprawdę jest szalenie ważną instytucją i ta osoba, jeżeli zbłądziła, to w moim przekonaniu była po prostu reprezentantem pewnej grupy. Nie wyobrażam sobie, że działa w pojedynkę osoba, która proponuje, jak to przedstawiałem te taśmy Leszka Czarneckiego, proponuje 40 milionów złotych.
Czy ile to, to jest taka kartka papieru, której zdaje się nikt z nas nie widział.
Czy nagranie tego nie precyzuje?
Tak, nagranie tego nie precyzuje.
W ogóle tego nie ma.
Ja myślę, że pan Marek Chrzanowski będzie doskonałą reklamą akcji 1% po prostu w nadchodzącym okresie rozliczeniowym. Jakby to jest pytanie o funkcjonowanie państwa, o czym mówił pan poseł, to znaczy czy obywatele mogą czuć się bezpiecznie. Pan poseł zwraca uwagę na fakt, że można zniszczyć jakby obywatela przy pomocy jakichś wpływów i służb czy grup wpływów. Natomiast jest troszkę ważniejszy problem, ja myślę, no bo czy jednego obywatela miliardera, prawda, można w jakiś sposób, podejrzewam, osłabić, tak? Tu kłania się trochę problem, tu kłania się trochę przykład znowu Orbana i czerpania bardzo, bardzo, bardzo haniebnych wzorców z polityki Orbana, gdzie tam właśnie w taki sposób banki były przejmowane były przez jakąś wąską grupę interesów. Ale co ważniejsze w tej całej aferze, bo ja uważam, że to jest bardzo poważna afera, bardzo poważny problem do instytucji państwa, jest to, co widzimy chociażby tutaj przy ulicy Grunwaldzkiej, jak do państwa dojeżdżałem. Dzisiaj, proszę państwa, tutaj przy siedzibie Getin Banku są kolejki. Są kolejki seniorów, którzy idą prawdopodobnie po swoje oszczędności, bądź po zapewnienie, że wszystko jest w porządku. To znaczy niepewność u zwykłych obywateli wywołana tym, że można przejąć jakiś bank za złotówkę, jak to mówi się, prawda, przy tej całej aferze, jest bardzo duża i szalenie niebezpieczna. To znaczy, czy obywatele mogą się czuć pewni w państwie rządzącym przez Prawo i Sprawiedliwość, że ich oszczędności w bankach prywatnych są bezpieczne?
Jeszcze ostatnie zdanie, panie redaktorze, ostatnie zdanie, bo tutaj jest jeszcze niesłychanie ważna sprawa, jest wytłumaczenie, kim jest ten prawnik rzeczywiście z Częstochowy, bez którego ten polski system bankowy nie może istnieć, bo przecież on zasiada nagle, nie wiadomo, w paru ważnych instytucjach.
Kazimierz Smoliński.
Pierwsza rzecz, absolutnie nie lekceważymy tej sytuacji, która nastąpiła. to proszę tutaj nie wprowadzać w błąd słuchaczy, że my lekceważymy. Jest to poważny problem i my jak najbardziej, my jako państwo, tak, tak to określam, chcemy go wyjaśnić jako rząd.
Znaczy w najlepszym przypadku odpowiadacie za politykę kadrową, mówiąc najkrócej, czyli za Marka Chrzanowskiego, który jak się wydaje nadużył zaufania wszystkich.
Po pierwsze, to jest jedno, że zarzut ewentualny jest nadużycie stanowiska, bo kwestia korupcji to jest tylko i wyłącznie słowo pana Czarneckiego, który ma problemy nie z powodu działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te problemy się zaczęły wcześniej, one się nawarstwiają i to nie rząd te problemy spowodował. To, że zaczynają się kolejki, tutaj się odnoszę do sformułowania kolegi sprzed minuty, tak, że kolejki, to jest właśnie to, że straszymy ich wielką aferą, tak? Nie powinniśmy na tym etapie tak krzyczeć, że jest wielka afera, pieniądze są bezpieczne, rozwiązanie. Teraz wracam do poprawki, którą składałem w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj posłowie z Platformy Obywatelskiej opowiadają, że poseł Smoliński nie wie, od kogo dostał poprawkę. Przecież wystarczy, to są wytrawni politycy i wiedzą, jak przebiega proces legislacyjny. W drugim czytaniu są składane poprawki. Poprawka była złożona w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc ja go złożyłem w imieniu klubu. Podpisał szef klubu, wicemarszałek Terlecki, te poprawki, które zostały złożone. Więc to wystarczy zajrzeć do stenogramu, żeby wiadomo było, skąd te poprawki się wzięły. To po pierwsze, że nie ma żadnego problemu, skąd one się wzięły. Poprawki zmierzają do tego, żeby wprowadzić mechanizm, który funkcjonuje w Unii Europejskiej. Od 2013 roku, od ostatniej dyrektywy Komisji Europejskiej w zakresie systemu bankowego i możliwości tak zwanych kontrolowanych upadłości, żeby takich sytuacji nie było, to właśnie jest możliwość przejmowania banków za symboliczną złotówkę, ale oczywiście to jest cały proces. Wymaga to dokapitalizowania bardzo często. Właśnie, żeby można było dokapitalizować, to trzeba było zmienić ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, że ten fundusz może dokapitalizować taki bank, który przejmuje ten drugi bank. Tak?
To funkcjonuje. Ale panie pośle, czy rzeczywiście było tak, że w tej chwili procedowanie tej ustawy jest tym pilniej potrzebne, czy druga wersja? Wstrzymajmy się z procedowaniem tej ustawy, bo w tej sytuacji moglibyśmy się obawiać, że ktoś pomyśli, że to jest sprawa, która, mówiąc najkrócej, jest jakimś elementem jakiejś polityczno-biznesowej układanki.
W sytuacji, która została wywołana medialnie, ta ustawa musi wejść w tym kształcie, jaki ma, bo jeżeli rzeczywiście dojdzie do wywrócenia się któregoś z banków, to będzie zarzut do rządu, że nic nie zrobił. Upadłość jest najgorszym rozwiązaniem. Zawsze tracą na tym i część klientów, szczególnie ci, którzy mają powyżej 100 tysięcy euro oszczędności, ale także cały system. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi najdrożej z tego wszystkiego.
Przyznaje pan, że ta poprawka jest bardzo ważna, prawda, panie pośle? Bo mówi pan to naszym widzom na antenie.
Jest bardzo ważna dla systemu, tak?
W poniedziałek ją pan składa nagle. We wtorek już jest w komisji.
Ale to nie jest
natychmiast
tak, że ona...
jest przegłoszowywana.
Pośle,
waszym zwyczajem w dwa dni.
Panie
ten
pośle,
pośpiech jest niesłychany.
Ale panie pośle, robiliście tak samo w setkach innych ustaw.
Ja mówię o tym. Jest... Ja mówię o tej. Tak tu samo... i teraz jesteśmy. Nie wracam.
Ale dobrze. W międzyczasie do nas dołączył i już się wie do głosu.
Muszę dokończyć. Dlatego, że ta poprawka, ona już wcześniej, zarówno KNF, jak i Ministerstwo Finansów, ta treść już była znana wcześniej. Ona była nawet konsultowana. Tylko w związku z tym, że ona wymaga dosyć szerokiego konsensusu właśnie z różnymi instytucjami, z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, z Narodowym Bankiem Polskim, z Komisją Nadzoru Finansowego.
No brawo. No
dużo wcześniej, zanim ten problem wynikł, tak? To nie jest tak, że ona wynikła na skutek jakichś tam doniesień. Myśmy nie wiedzieli o żadnym doniesieniu, które jest złożone przez pełnomocnika pana Czarneckiego.
To wierzę, ale również dziwi niesłychanie ten pośpiech i upór, żeby dalej tą poprawkę prowadzić, tym bardziej, że szef komisji w senackiej naprawdę powinien się wycofać z tego.
To
i pan Bierecki
oczywiście
nie powinien tego prowadzić dalej.
To już jest odrębna sprawa. To jest odrębna sprawa. Tym bankiem akurat nie widziałem żadnej kolejki. Ja przysłuchiwałem się rozmowy tutaj.
Była?
W
była
studiu.
Na pewno.
No,
może dobrze otworzyli bank.
W każdym razie mamy od kilku dni do czynienia właśnie z tym samym humbukiem. Powiem szczerze, na początku wydawało mi się, że może z tego być naprawdę jakaś afera, wcale niekoniecznie dotycząca akurat polityków, bo
szereg osób związanych z nadzorem finansowym. Są to po prostu finansiści i urzędnicy specjaliści, którzy gdzieś tam na styku z sektorem finansowym wykonują swoje obowiązki. Po kilku dniach wydaje się, że jednak to może być kapiszon, bo to, co robią media liberalne, jak próbują na siłę nadmuchać tą pseudoaferę, no wydaje się, że jednak z tego niewiele będzie. No, spójrzmy chociażby, jak na siłę próbuje się przypisać właśnie tutaj, no, przed chwilą pan poseł Smoliński z posłem Furgo rozmawiali o tej poprawce. No, ja osobiście zupełnie nie widzę żadnego związku z tymi taśmami. No, to jest próba doklejenia na siłę, po prostu tylko i wyłącznie oparta na momencie, w którym no, tak zwane afera czy te taśmy wyszły na jaw. Poprawka, jeśli na nią spojrzeć, jest absolutnie korzystna dla osób, które posiadają swoje depozyty. Mieliśmy do czynienia z aferą Amber Gold. Mieliśmy, no, jest afera GetBack, która niestety cały czas zatacza coraz szersze kręgi i nie tylko nabywcy obligacji GetBacku cierpią, ale również fala idzie dalej, bo nabywcy funduszy inwestycyjnych, więc sami widzimy, że ten nadzór ze strony państwa jest potrzebny, a tego typu poprawka właśnie służąca temu, aby podmiot, który znajduje się w tarapatach, został przejęty przez ten silniejszy, który zagwarantuje to, że oszczędności Polaków będą bezpieczne, jest jak najbardziej w dobrym kierunku. I te hasło przejmowania za złotówkę banku przez PiS, no tylko i wyłącznie wpisuje się właśnie w taki szum medialny i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo w ustawie wyraźnie jest napisane, jakie warunki muszą być spełnione, że kapitały własne banku, które jest przejmowane, muszą spaść poniżej określonego poziomu, że muszą być określone zagrożenia i wtedy dopiero wchodzi KNF pod pewnymi warunkami właśnie po to, żeby zabezpieczać środki Polaków. I zadajmy sobie takie pytanie. No, czy wyżej stoi interes, jeśli nawet gdzieś byłby ten właściciel upadającego banku poszkodowany, prawda, w swoim własnym mniemaniu, czy jego dobro jest ważniejsze, czy tych tysięcy osób, które zawierzyły, że ich oszczędności w tym banku będą bezpieczne. No, Zjednoczona Prawica stoi na takim stanowisku, że ważniejszym dobrem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa lokat tych osób.
Znaczy, ja bym chciał spytać posła Furgę, czy wy się trochę nie boicie, że w tej całej historii to dość późne w stosunku do nagrania wystąpienie Leszka Czarneckiego jest w związku z jego, mówiąc najkrócej, biznesowymi planami, a nie tylko jest to oburzony wydarzeniami obywatel, bo taki oburzony wydarzeniami obywatel, no mówiąc najkrócej, jeśli nawet nagrywa takie coś, to mówiąc najkrócej, następnego dnia ogłasza to publicznie.
Ale tu w ogóle nie ma wątpliwości, nie mam. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tu są dwie strony. Jest jeden Czarnecki z ogromnymi kłopotami banków i swoich instytucji finansowych, który gdzieś dobija się do KNF-u, a drugą sprawą jest ewidentna, paskudna sprawa związana z urzędnikiem, wysokim urzędnikiem państwowym, za którym nie wiadomo, kto stoi. To są jakby sprawy powiązane. Czarnecki miał kłopoty i ma kłopoty i tu absolutnie nie stoimy po żadnej ze stron. A druga strona jest, jak działa państwo, bo ja się tu nie zgodzę z panem, który poprzednio wypowiadał się, że ten interes społeczny, że jednego bankiera, jednego człowieka. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o stworzenie systemu. My się obawiamy, że za tym stoi większa grupa ludzi i ja bym chciał dowiedzieć się, kto za tym stoi. Czy wiedział o tym premier Morawiecki? Przecież premier Morawiecki jest bankierem. Był bankierem. On wychodził z tego środowiska. To jest jego naturalne środowisko. Mnie trudno uwierzyć, żeby on kompletnie nic o tym nie wiedział. I co za tym stoi? I ewidentnie ukręcenie głowy takim praktykom, no bo przecież jak może, powtarzam, i znalezienie odpowiedzi, kto to jest ten tajemniczy prawnik z Częstochowy, no. Za dużo jest wątków.
niedawno Santander Bank, zresztą znany w Polsce, tak, przejął jeden z banków w Europie Zachodniej, też właśnie za złotówkę, tak? I nie ma, to jest absolutnie standardowe rozwiązanie w całej Unii Europejskiej i my takie standardowe rozwiązania chcemy wprowadzić w Polsce, więc proszę z tego nie robić afery, bo po pierwsze jest to standardowe rozwiązanie zgodne z dyrektywą unijną, po drugie zgodnie też z tą dyrektywą to na skutek działania banków spółdzielczych, które mają duże problemy w Polsce i na komisji pani przedstawicielka banków spółdzielczych wyraźnie o tym mówiła, że trzeba wprowadzić mechanizm dofinansowania banków. Banki spółdzielcze nie mają możliwości uzyskania właściwych kapitałów, ponieważ udziałowcy, no zwykli obywatele, rolnicy często, no nie są w stanie dokapitalizować banku, więc stwarzamy możliwość, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł dokapitalizować takie banki, bo to nie jest tylko kwestia przejęcia, ale również dokapitalizowania, więc wprowadzamy rozwiązania standardowe. I jeszcze jedna rzecz, absolutnie przy takim przejęciu, nawet mówimy za złotówkę, bo czasami jest za złotówkę, czasami za dużo większe kwoty.
No.
Ale to są, no proszę nie trywializować no, tego, no, tak? Są odpowiedni fachowcy, są wyceny i tak dalej. To przede wszystkim ma za zadanie zabezpieczyć interesy tych, którzy mają tam środki. Obywateli, którzy mają tam oszczędności. I taki jest cel działania. Nic poza tym. W ogóle to dotyczy małych banków. Tam jest kilka takich grup. Jeden to są banki do 100 tysięcy euro, potem jest 3 miliardy euro. Także banki z grupy pana Czarneckiego są bankami powyżej 3 miliardów euro. I według specjalistów, którzy ten proces znają, ta poprawka nie może dotyczyć w ogóle jego banków. To jeszcze odrębna rzecz.
Kazimierz Smoliński, Piotr Zwara, Dominik Kwiatkowski, Grzegorz Furgo są moimi gośćmi. Rozmawiamy jak zawsze o polityce w poniedziałkowy poranek. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy zaraz już po serwisie.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Moi goście, Grzegorz Furgo, Dominik Kwiatkowski, Piotr Zwara i Kazimierz Smoliński. Mówiliśmy o sprawie KNF-u i jego szefa i ewentualnych konsekwencjach. Już za chwilę odbędzie się konferencja prasowa Komitetu Stabilności Finansowej. Ja myślę, że dla tych, którzy stoją albo nie stali, albo mieliby zamiar stać w kolejce do jakiegokolwiek banku, pojawiła się tam taka ważna zapowiedź, że Narodowy Bank Polski jest przygotowany na odpowiednie środki finansowe, aby uczynić te wypłaty możliwymi. Czyli mówiąc najkrócej, odnoszę takie wrażenie, że to zapewnienie o tym, że pieniądze ludzi, którzy chcą wyjąć te pieniądze z banku, są bezpieczne, jest ważne. No ale to w takim razie od spraw finansowych i od spraw bankowych wróćmy na Pomorze. Piotr Zwara może mi coś powie. To jaka jest koalicja, jaka jest większość w sejmiku już za półtorej godziny rozpocznie się pierwsze posiedzenie sejmiku. No nie chcę jeszcze mówić, kto zostanie wybrany marszałkiem, ale kto na przykład zostanie przewodniczącym sejmiku pomorskiego?
No nie wiemy tego, boż, faktycznie jest tak w samorządach, że ten początkowy okres zawsze budzi największe emocje, bo wtedy konstytuują się władze, wybierani są przewodniczący rad w przypadku województw sejmików, wiceprzewodniczący zarządy. W sejmiku, jak wiemy, wygrała w pomorskim sejmiku Platforma Koalicja Obywatelska i jedynie w naszym województwie ma samodzielną większość, ale pojawiły się głosy w ostatnim tygodniu, że część z radnych Koalicji Obywatelskiej oraz radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego nie mogą dojść do porozumienia i niewykluczone, że będziemy mieli do czynienia z niespodziankami. To jest normalne zresztą w samorządach i nie należy się temu dziwić. Ja powiem szczerze, jestem zniesmaczony wypowiedziami pana marszałka Struka z zeszłego tygodnia, który łaja swoich, w cudzysłowie, radnych, straszy ich doniesieniami do CBA w przypadku, gdyby chcieli wybrać inną drogę niż ta, która jest polecana czy nakazywana z góry przez partię. Tym bardziej to dziwi, że akurat u nas Platforma Obywatelska, czy szerzej nawet ludzie tego obozu, bardzo często powołują się na ideę samorządności, na regionalizm, na dobro Pomorza, odżegnują się od utożsamiania z partiami politycznymi. Jak przychodzi co do czego, kiedy dochodzi do wyborów, to jednak ten prymat partii jest tutaj strasznie widoczny i to jest też swojego rodzaju paradoks. Tak więc jest to absolutnie skandaliczne zachowanie. Pamiętajmy, że mandat zarówno poselski, jak i samorządowy jest mandatem wolnym. Już dawno odeszliśmy od socjalistycznych mandatów przedstawicielskich. Jest pod względem i praktyki samorządowej, jak i pod względem prawnym całkowicie jasne, że radny odpowiada przed swoją wspólnotą samorządową i przed partią ewentualnie może odpowiadać dyscyplinarnie, zatem skutki niesubordynacji i polegającej na tym, że w inny sposób niż władze partii widzi dobro Pomorza w radzie, w której jest członkiem, może skutkować po prostu odpowiedzialnością dyscyplinarną, czyli zawieszeniem czy wykluczeniem z partii, a na pewno nie może być tutaj mowy o sankcjach karnych, a to sugerował niestety wobec własnych radnych pan marszałek Struk.
Grzegorz Furgo, czy wyście nie byli przygotowani na tę trzecią turę wyborów, czyli na to, że po ogłoszeniu tych wyników okaże się, że jakaś część waszych radnych będzie pozyskiwana przez stronę drugą sceny politycznej?
Trudno być na taką sytuację i na taką trzecią turę przygotowanym. W końcu to ta ekipa, władza obecna, będzie się wszystkie atrybuty, żeby krótko mówiąc, skorumpować politycznie ludzi, którzy mają objąć jakieś stanowiska w województwach, w miastach, czy też zacząć tworzyć koalicję. Stąd prośba marszałka Struka, ja to tak rozumiem, o ochronę antykorupcyjną. Dziwię się panu, że pan takie rzeczy opowiada ludziom, którzy to słuchają, oburzony pan jest na Platformę, że żąda jakiejś lojalności. No chyba nie sądzi pan, że Jarosław Kaczyński by jeden dzień trzymał kogoś w partii, który by dzisiaj chciał zrobić koalicję z Platformą. Tak to wygląda. Ci ludzie szli do wyborów z poparciem Koalicji Obywatelskiej, a dzisiaj dziwnym trafem w wielu przypadkach rzeczywiście te można powiedzieć, dyskusje i przyciąganie jest bardzo nieuczciwe.
No dobrze, no ale to w takim
niestety
razie...
my nie mamy, panie redaktorze, no odpowiadam panu konkretnie, my nie mamy tych stanowisk, które ma partia władzy dzisiaj i partia władzy je rozdaje.
Znaczy trochę żałujecie.
Przynajmniej mami tymi stanowiskami.
No ale to w takim razie,
są te niespodzianki.
Czy macie jeszcze większość w pomorskim sejmiku?
Zdecydowanie moim zdaniem będzie rządzić w sejmiku pomorskim Koalicja Obywatelska.
A jakby pan popatrzył na skalę kraju, to okaże się, że tych sejmików, w których będzie rządził PiS, będzie znacznie więcej niż 6-7?
Znacznie więcej, nie wiem czy znacznie więcej. No rzeczywiście jeszcze trwają takie ostatnie ustalenia, ale szczerze, naprawdę jesteśmy zadowoleni z wyniku tych wyborów. Nie jest źle. Jeżeli wrócimy, te wybory pokazały pewien absolutnie ważny trend, z którego jesteśmy zadowoleni. PiS doskonale wie, że już w dużych miastach nie ma czego szukać. I to jest ważne.
Kazimierz Smoliński.
No właśnie, to jest ta mentalność Kalego, tak? Jak wy rozmawiacie jako koalicja z samorządowcami na Dolnym Śląsku i chcecie z nimi zawrzeć porozumienie, to jest działanie zgodne z interesem publicznym. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość z tymi samymi samorządowcami rozmawia, to jest korupcja polityczna. I tutaj też pan używa i szermuje tych sformułowaniami korupcja polityczna, tak jak z tą aferą poprzednio KNF, tak? No proszę powściągnąć trochę język, język, tak, bo jak marszałek Struk jeździ po samorządach i teraz przekonuje ich, żeby były zawierane koalicje lokalne z Platformą Obywatelską czy z koalicją, to oczywiście jest działanie w interesie publicznym, ale jeżeli w drugą stronę to działa, to jest korupcja polityczna, więc proszę, mówię, zobaczyć belkę w swoim oku,
no,
a nie
kto
u nas
wygrał
drzazgę
tu wybory,
widać.
Panie pośle.
Jeżeli chodzi o
pan
ilość mandatów, wygraliście wy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wygraliście, tak? Natomiast jeżeli ktoś, tych, którzy wszedł z listy, nie zgadza się z postępowaniem, które tam w klubie jest, a jest problem z tak zwanymi konserwatystami w Platformie Obywatelskiej, które są wypychani przez to centrolewicowe, no, znacznie coraz większe skrzydło w Platformie, to mają prawo stwierdzić, że my nie chcemy dalej kontynuować tej polityki, tylko na przykład chcemy zawrzeć koalicję z PSL-em i powstanie na przykład koło jakieś, czy tam klub, przepraszam.
No, PSL nie chce.
Klub, no to się okaże, czy nie chce, tak?
Znaczy, sformułowanie PSL jest w tym wypadku skomplikowane, bo mamy dwóch radnych, których jeden chyba mówi co innego, a drugi mówi co innego.
Szef partii na szczeblu kraju mówi, że nie, a politycy PSL-u na dole mówią, że tak, więc poczekajmy na rozstrzygnięcie.
Centrolewicowe skrzydło Koalicji Obywatelskiej.
Na szczęście centrowe, liberalne skrzydło Koalicji Obywatelskiej, czyli Nowoczesna, ma się w sejmiku dobrze i nasze radne wiedzą, z jakiego komitetu zostały wybrane i też mają odpowiedzialność za te głosy, które otrzymały od wyborców. Trzeba pamiętać o tym, kiedy mówimy o tym przechodzeniu już po zdobyciu mandatu i o jego niezależności, że akurat w przypadku sejmiku to wybory są mocno polityczne i ta odpowiedzialność za to, że szliśmy razem pod szyldem Koalicji Obywatelskiej po to, żeby de facto dalej zmieniać Pomorze, bo ja uważam akurat, że tutaj rola marszałka Struka jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o wpływ na rozwój województwa i zarządzanie nim, no to szliśmy też po to, żeby nie doprowadzić do tej już dawno poznanej przez wyborców dobrej zmiany w skali, która się odbywa w skali kraju. Ja nie widzę tutaj zagrożeń co do stworzenia wspólnego zarządu w sejmiku województwa. Oczywiście potrzeba jeszcze trochę czasu, mamy jeszcze kilka dni na pewne rozmowy, natomiast mamy 18 mandatów i jestem prawie pewien, że wszystko tutaj się dobrze ułoży i że Pomorzanie nie mogą czuć się zagrożeni, że nastąpi jakaś zmiana.
Czy jest pan pewien, że jest tych mandatów 18?
Tak, tak. Taka prosta matematyka pozwala mi to twierdzić, więc myślę, że jest 18 cały czas.
Ta dziwna filozofia, jak Platforma rządzi, to będzie rozwój, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to będzie ciemnota, zacofanie, to jest takie podejście.
To znaczy, ja obserwuję rozwój.
Reprezentujemy tą gorszą część społeczeństwa, że nie dajemy gwarancji rozwoju.
Ja, panie pośle, obserwuję rozwój Pomorza od wielu lat i zakres wykorzystywania chociażby funduszów europejskich. Obserwuję też działania pana wojewody tutaj, który na Pomorzu może się wykazać i tego, jak na przykład zaniechał kilkakrotnie pozyskiwania środków m.in. z Unii Europejskiej, więc wyciągam takie wnioski na poziomie regionalnym.
Nie znam przypadku, żeby wojewoda zaniechał środków, a najlepszym
środki
dowodem,
na wsparcie dla migrantów i uchodźców zostały nieodebrane przez pana wojewodę, to jest kilka milionów euro.
I to akurat dokładnie. Mogę się zgodzić, że w tym zakresie nie potrzebowaliśmy środków, bo sami sobie radzimy
potrzebowaliśmy
z tym problemem
ich bardzo,
bez środków zewnętrznych. Natomiast najlepszym przykładem dobrego rozwoju województwa to jest to, że my tu nie rządzimy, a jednak środki rządowe tutaj przychodzą i wojewoda decyduje się na przekazywanie ich wszystkim samorządom. Nie tylko tych tak zwanym pisowskim, tak? Bo ich jest mało.
No i prawidłowo.
Ale dostajecie je też. Więc jakie zagrożenie?
My dostajemy. Dostają mieszkańcy.
Ale nie,
no
wy mówicie, że jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to będzie gorzej, tak?
Nie, to jest normalnie.
A dajemy te środki wszystkim niezależnie od barwy politycznej.
Bardzo pamiętamy zachowanie.
To jest przestrzeżenie obywateli. Marszałek Struk i jego ekipa polityczna, tak, absolutnie eliminuje z jakichkolwiek środków z Regionalnego Programu Operacyjnego samorządy, w których Prawo i Sprawiedliwość rządzi albo współrządzi. Daliście tego przykład wielokrotnie w ciągu ostatnich 4 lat, że nasi samorządowcy nie dostawali środków.
Ale może źle składają projekty, bo są najczęściej projekty
absolutnie
konkursowe.
Niedopuszczalne.
Natomiast przykład rządzenia pana wojewody był dokładnie rok temu, była nawałnica w Rytlu i widać było, jak sprawnie działał tutaj PiS na Pomorzu, także myślę, że to jest podsumowanie.
No dobrze, no to w takim razie problemów. No to w takim razie porozmawiajmy też właśnie o tej polityce na szczeblu samorządowym, bo zadawałem pytanie o mazowiecki samorząd, gdzie zdaje się sytuacja jest najbardziej niestabilna. Czy wy coś wiecie na temat tego, kto będzie na przykład zarządził najważniejszym i największym regionem w Polsce? Czy to, że dzisiaj zapowiedziano podpisanie porozumienia między Koalicją Obywatelską a PSL-em oznacza jeszcze cokolwiek w sytuacji, w której może się okazać, że właśnie tej większości już ta koalicja nie ma?
Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jasne, że sejmiki województwa są tym szczeblem samorządu najbardziej upolitycznionym, ale tak naprawdę dopiero pierwsze sesje pokazują, jakie rzeczywiście rozwiązania zostają przyjęte i deklaracje różnego rodzaju partyjne, porozumienia wiele można by takich wymienić, nawet na Pomorzu sytuacji, że były właśnie tego rodzaju oświadczenia przed sesjami, a później życie wyglądało zupełnie inaczej, więc naprawdę nie przywiązywałbym się tutaj do tych oświadczeń partyjnych, ale też chcę jasno powiedzieć, że no, to, co mówi tutaj pan poseł Furgo, no cały czas utrzymywana jest taka narracja. No wie pan, no nie ma ani jednego przykładu, który byście podali, takiej próby takiego przyciągania, oferowania stanowisk. Cały czas mówicie na poziomie ogólników, a nie ma ani jednego przykładu. Ja panu powiem, bo jako członek klubu radnych i mogę panu to powiedzieć, że nie podejmowaliśmy ani jednej próby, żeby kogoś przyciągnąć do klubu. Jedyne co, to obserwujemy sytuację i widzimy, że wśród radnych Koalicji Obywatelskiej jest różne spojrzenie na to, czy należy współpracować z rządem dla dobra regionu, czy pochwalają ten ostry kurs walki PO-PiS. I my też rozmawiamy, gdzieś widzimy to, jak to wygląda. I dlatego uważamy, że wcale nie jest takie oczywiste, że ten zwarty front 18 żołnierzy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej przełoży się na maszynkę do głosowania w tej kadencji. I to byłoby dobre dla Pomorza, bo tak jak mówię, wcale nie ma tej jedności. I nawet w kampanii wyborczej, no też widziałem wśród gdzieś tam osób, które zagłosowały na Platformę Obywatelską w moim okręgu na Kaszubach czy Kociewiu, ale wcale nie mają podejścia jakiegoś wrogiego do PiS-u i wręcz by sobie życzyły wspólnej współpracy razem dla dobra regionu. Więc tak należy na to spojrzeć, a nie cały czas tylko i wyłącznie jątrzyć i sprowadzać do nawet tych samorządów do wojny polsko-polskiej.
No dobrze, no to jak żeśmy zeszli z tego szczebla samorządowego, to jak widzę pana Dominika Kwiatkowskiego, to chcę spytać, a jak w Gdańsku? Dzisiaj też sesja. Czy, mówiąc najkrócej, obóz Koalicji Obywatelskiej i obóz Pawła Adamowicza porozumiał się co do tego, jak będzie wyglądał gdański z kolei samorząd?
Myślę, że już jest porozumienie co do tego, jak będzie wyglądała Rada Miasta i dzisiaj mamy pierwszą sesję i liczę, że te rozmowy, które gdzieś już trwały w poprzednich tygodniach, się zakończyły i że nasza reprezentacja będzie stanowić dobrą drużynę w Radzie Miasta Gdańska. No, co do samego zarządzania miastem, to podejrzewam, że tutaj pałeczka jest po stronie pana prezydenta, trzeba jeszcze poczekać na to, co,
czyli mówiąc,
jak on wyjdzie tą
współpracę. Będziecie rządzili radą, a obóz Pawła Adamowicza będzie rządził miastem?
Znaczy, no, Koalicja Obywatelska do Rady Miasta Gdańska zdobyła najwięcej głosów poparcia. Wiadomo też jest, że potrzebowalibyśmy do, że tak powiem, jednowładztwa jeszcze kilku radnych. Natomiast nie czekamy na rozwój sytuacji, nie rozmawiamy tutaj, tak jak pan poseł Zwara powiedział, na poziomie sejmiku.
Poradny.
Przepraszam.
Nie wybieram się.
Nie. Bo tam dużo, za dużo się dzieje w tym sejmie. Lepiej zostać w samorządzie. Natomiast no, system samorządowy w Polsce jest taki, że to prezydent, który uzyskał poparcie od obywateli, ma bardzo duży wpływ na samorząd, więc tutaj zobaczymy, co pan prezydent.
No dobrze, no to żeśmy też dowiedzieli się, co w Gdańsku, dzisiaj sesja. To przez chwilę pomyślałem sobie, że spytam Grzegorza Furgo, co słychać u jego byłego politycznego kolegi i lidera, czyli u Ryszarda Petru. Czy, mówiąc tak, że jednoczenie poprzez podział trwa?
Ale końcówkę funduje ten redaktor. Czyli mam odpowiedzieć, co sądzę na temat nowego bytu teraz.
Teraz.
Ale teraz proszę odpowiedzieć.
Znaczy, mnie to się nie podoba, bo wydaje mi się, że z tej mąki chleba nie będzie. Dlatego, że widać po Ryszardzie Petru bardzo, że on jeszcze jakby się nie ocknął po przegranej we własnej partii. Stracił w końcu tą partię. Widać ten triumfalizm we wrogim przejmowaniu struktur Nowoczesnej, chociażby to, co było na Podkarpaciu, to źle wróży dwóm ugrupowaniom. I Nowoczesnej, i nowemu bytowi. Dlatego, że to będzie taka walka bardzo bratobójcza i może się to skończyć, że jedna i druga może nam zniknąć w ogóle z pola widzenia. Pod tym względem to jest bardzo złe. Nie uważam też za potrzebne na pół roku przed wyborami wychodzenie z dwoma, trzema, bo to jeszcze są dwa czy trzy projekty polityczne w ogóle w drodze. Takie rozczłonkowanie tych małych grup. Poza tym uważam, że Ryszard Petru swoją szansę miał wielką. Ogromną szansę, której totalnie nie wykorzystał. I tak jak powiedziałem 2 lata temu, on przejdzie i przechodzi w niebyt.
No dobrze, no ale to w takim razie przed wyborami europejskimi będziemy mieli tych podmiotów po stronie, no jak to ładnie byśmy użyli, antypisu bardzo, bardzo dużo, bo to są takie wybory, które zachęcają do samodzielnego startu, szczególnie te ugrupowania, które liczą na tak zwany wielkomiejski elektorat.
No, ale te ugrupowania muszą jednak postawić na silnych liderów, przynajmniej w 16 miastach wojewódzkich, bo tak jest, tak wygląda
ordynacja.
Tak wygląda ordynacja. Co do przejmowania struktur na Podkarpaciu, to też bym nie przesadzał, bo tam kilkanaście osób odeszło. Fakt, że z przewodniczącą, ale na przykład radni nasi wybrani w ramach Koalicji Obywatelskiej zostali. Może Ryszard Petru widzi w tym nadzieję, teraz widzi w tym nadzieję, nie wiem, czy potem będzie tak samo optymistycznie do tego podchodził. Ja też się zgodzę z panem posłem Furgo, że niepotrzebna jest teraz taka gra indywidualna na siebie. Znaczy każdy w systemie polskim prawnym, politycznym może stworzyć partię, tak? I ją założyć. Nie wiem, czy coś z tego, znaczy raczej nie widzę tutaj przyszłości u mojego byłego lidera, natomiast życzę mu jak najlepiej oczywiście.
Kazimierz Smoliński?
Obydwaj panowie jeszcze niedawno daliście się zwieść do takiej doskonałej narracji, którą Petru próbował stworzyć w Polsce, tak, że on jest tutaj antyplatforma. To ciekawe będzie w ogóle koalicja w Gdańsku, gdzie Nowoczesna, która wyrosła na antyprezydenckiej takiej narracji, tak, teraz będzie popierać pana prezydenta w rządzeniu. A myślę, że Petru, no ja bym nie odbierał mu tak od razu żadnych szans, tak? No przecież sami niedawno jeszcze go chwaliliście jako wspaniałego polityka. Może ma jakieś dodatkowe walory, które potrafią uwieść część elektoratu. Poczekajmy.
Panie pośle, niech pan przeczyta każdą wypowiedź moją od momentu mojego wejścia do Nowoczesnej. Cały czas mówiłem to samo i cały czas przewidywałem taki finał, jaki się skończył. W związku z tym ja odchodziłem z Nowoczesnej 2 lata temu, dokładnie z tego powodu. I raczej to przewidywałem, proszę sobie wejść do archiwum Dziennika Bałtyckiego, gdzie wyraźnie mówiłem, że taki finał właśnie będzie. No dobrze, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tam jest za duże ego, a dzisiaj trzeba trzymać kciuki za Nowoczesną, bo ten byt jest. Ten byt już się zakorzenił w jakimś sensie po tych wyborach w tej chwili samorządowych i mają swoich przedstawicieli w samorządach, a nie rozbijać. To jest rozbijactwo.
Nie wiem, czy panowie dostali, bo tak może...
Zjednoczona prawica. Tak, porozumienie.
Dostałem w sobotę taki SMS-a od znajomego z pytaniem. Kiedy Ryszard Petru zamieni teraz w nigdy? Wiecie panowie? Wkrótce.
Tak, bardzo zabawna gra słów, ale nie jestem pewien, czy śmieszę Ryszarda Petru.
Tak,
ale
można
jakby...
nad tym przejść do porządku dziennego, gdyby nie to, że no faktycznie Ryszard Petru miał spory potencjał i zupełnie go roztrwonił, ale nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że jest postacią tragiczną, bo myślę, że sam żałuje wejścia do polityki z jednej strony, a z drugiej strony sposób, w jaki koleżanki z partii go wypchnęły z jego własnego tworu.
Przegrał demokratyczne wybory, panie radny.
No tak, byłem na tych wyborach. Czytaliśmy te opisy w prasie, jak
plotki.
Wyglądały te zakulisowe.
To takie plotki jak o rozmowach z radnymi
koalicji.
Więc po ludzku
nawet można mu współczuć.
No dobrze, no, ale moje pytanie o trzymanie się mocno Zjednoczonej Prawicy było pytaniem, które jednak zadałem. To jak?
Zjednoczona Prawica trzyma się razem i nie ma najmniejszych symptomów by miało to, teraz by miało to się zmienić.
No, no dobrze. Na tym monolicie nie ma ani jednej rysy. Tak.
O, trzeba uznanie dać, bo proszę zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji był Ziobro, który odszedł, a później musiał głowę
posypać popiołem,
przyjść i na dobrą sprawę bez żadnych warunków Kaczyński przyjmował.
No dobrze, to pochwaliliśmy Zjednoczoną Prawicę na koniec ust Grzegorza Wurgo. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dominik Kwiatkowski, Piotr Zwara. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na posiedzeniu Sejmiku. I Kazimierz Smoliński byli moimi gośćmi. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Zapraszamy się do studia i za rozmowę.
Dziękujemy.